Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie powrócimy do kwestii związanej z kampanią 1939 roku w wojnie niemiecko-polskiej, a dokładnie do obrony Wizny. Naszym gościem jest Jacek Komuda, pisarz i historyk. Panie Jacku, o Wiźnie słyszeliśmy, szczególnie młodzież, bo słucha piosenek szwedzkiego zespołu Sabaton, bowiem Wiznę określa się mianem polskich Termopil, ale jest sporo też kontrowersji, mało jest faktów, więcej jest mitów.
No niestety, tak jak zwykle z naszą historią, a zwłaszcza z tymi takimi najbardziej, można powiedzieć, dramatycznymi momentami historii naszej, czyli z wrześniem 1939 roku, bardzo dużo ludzi do tych mitów też troszeczkę naprodukowała komunistyczna historiografia. Chociaż jeśli chodzi o Wiznę, to trzeba powiedzieć tak naprawdę, że mówię, wszyscy wiedzą, że była Wizna, że to były polskie Termopile, ale co tak naprawdę się tam stało i jak naprawdę ta Wizna wyglądała, no to jest już gorzej, ponieważ jest to kompletnie nieodkryty temat. To znaczy, mimo tego, że jest to tak znana bitwa, bardzo ciężko jest znaleźć dobre opracowania historyczne, które pokazują, jak ta obrona Wizny tak naprawdę wyglądała.
Badań czy książek, takich monografii poświęconych obronie Wizny to nie ma. W gruncie rzeczy jest z czasów PRL-u taka broszura tylko i wyłącznie.
Tak, są dwie książeczki, które wyszły w czasach PRL-u. Jedna to jest książka Zygmunta Kosztyły, Bitwy, kampanie dowódcy, tutaj obrona Wizny, ale to jest pozycja popularna naukowa. A druga jest to książka innego autora, która wyszła w 1989 roku, ale tak naprawdę jest to taka też właśnie książka popularyzująca te zagadnienia, a nie naukowa. Ja przyznam, że byłem w kropce, bo po prostu gdyby na przykład nie to, że Stowarzyszenie Wizna wydał taki album, nie tylko Polskie Termopile, jest to zbiór takich różnych relacji, też mieszkańców miejscowych właśnie Wizny i okolic na temat września 1939 roku, no to ja bym prawie nie miał z tego korzystać. No, jedyne takie publikacje naukowe, no to jest Zygmunt Kosztyła, wrzesień 1939 na Białostoczyźnie i jego artykuł naukowy, który był tam kiedyś opublikowany po prostu dotyczący obrony Wizny. I praktycznie rzecz biorąc, poza jeszcze trochę kilkoma wspomnieniami, które się ukazywały w lokalnej prasie tam w latach 80-tych, 70-tych, to prawie nic o tej Wiznie nie ma.
Ale napisał pan książkę. To z czego pan korzystał i do jakich ustaleń doszedł?
Zacznijmy od tego, że po prostu korzystałem z tego, co z materiałów, które są dostępne ogólnie, są to materiały z Instytutu Sikorskiego w Londynie. I są relacje, między innymi jest relacja jednego z dowódców, dokładnie kapitana Smitha, gdzie jest po prostu pokazane, jak dokładnie ta obrona Wizny wyglądała. Tam są i momenty dramatyczne, i momenty też są czasami takie mało budujące, no bo faktycznie część z tych obrońców Wizny, no można powiedzieć, trochę też swojego zdania nie spełniła. No, tam były dwie jednostki, tam była część wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, część była taka po prostu kompania rezerwistów. Ta kompania rezerwistów po prostu walczyła dosyć słabo. No, kapitan Smith wręcz pisze, że żołnierze zdesertowali, uciekali, po prostu musiał sam przechwytywać dezerterów. No także to były takie bardzo dramatyczne, można powiedzieć, momenty obrony Wizny. Ciekawości jeszcze można powiedzieć od razu, że tak naprawdę Wizna w 1939 roku i te tereny wszystkie wokół Stręgowej Góry i Góry Stręgowej, gdzie jest bunkier Aginisa, są te pozostałości jego, wyglądały kompletnie inaczej niż dzisiaj. Ja sobie porównywałem te mapy przedwojenne z 1931 roku tych okolic i tam były po prostu gigantyczne błota, gigantyczne bagna i tak naprawdę po wysadzeniu mostu właśnie pod Wizną, to sforsowanie tego odcinka byłoby bardzo trudne. Byłoby, dlatego że niestety w 1990 roku było bardzo upalne lato, wody nawet opadły, bagna się stały łatwiejsze do przejścia, także Niemcy byli w stanie teoretycznie rzecz biorąc nawet po prostu samochodami pancernymi, ciągnikami artyleryjskimi przejechać po prostu w pław rzekę Narew.
Czyli wszystko zmieniło się, jeśli chodzi o topografię w sensie bagnistości terenu. Zbyt mało wody i wtedy już ten punkt obrony nie jest taki trudny do zdobycia.
Tak, dlatego również ten odcinek Wizna, właśnie pododcinek po prostu w całej linii obronnej polskiej, uważany był za taki bardziej mniej znaczący. No, dowódcy zakładało, że po prostu raczej więcej tego nie przejdą. Radzienica tam tak naprawdę pozostawiono z bardzo niewielkimi siłami. Odwołano wcześniej cały batalion piechoty z broni przeciwpancerną, który po prostu został podwójnie wycofany. Radzienic, pamiętajmy, że był zastępcą dowódcy. Dowódcą na początku był major Fober, ale już bodaj z 2 września po prostu ten batalion został zwyczajnie wycofany. Radzienicowi wysłano 8. kompanię do pomocy, która była właśnie złożona z rezerwistów, bardzo z tą niepewnego materiału żołnierskiego, bo tam byli Białorusini, było dużo Żydów, no i oni po prostu tak naprawdę za tą Polskę 1939 roku nie bardzo chcieli walczyć. Bardziej myśleli o tym po prostu, jak tutaj sobie rzucić broń i wrócić do domów, gdzie chcieli z Niemcami. Jakkolwiek kopiści stawiali dosyć mocny i silny opór, no to niestety ósma kompania nie zawsze dawała sobie radę. Chociaż na przykład kapitan Wacław Szmidt bronił się prawie do końca. Poddał się bodajże 9 września przy głównym szturmie po prostu w okolicach Malisowa, tam po prostu był w bunkrze, został otoczony kompletnie zdobyty przez Niemców. Ja sobie teraz właśnie otworzyłem tutaj na moim komputerze tą przedwojenną mapę Wilny, tą z 1931 roku i tak naprawdę jak w tej chwili patrzę, to to jest pozycja, się wydawałoby, po prostu nie do przejścia. No, jest ta szosa Wilna, Frękowa Góra i tak naprawdę na północ od tej szosy jest Zaryw Zakręca i są te błota wilnańskie zaczynają, a na południe jest bagno Wilna, które no, po prostu to jest tak jedno gigantyczne jezioro, tam jest tylko te Grądy Woniecko i Malisewo, to tak jak wyspy tak naprawdę wśród tych trzęsawisk. I wydawałoby się tak naprawdę, że ta ciężki sprzęt pancerny no nie był w stanie tutaj tych błot pokonać. No jednak stało się inaczej. Niemcy przez to przeszli właśnie na skutek obniżenia się poziomu wód. No po prostu zastosowali tak bardzo nowatorską taktykę okrążania i zdobywania bunkrów polskich.
Mówi się o obronie Wizny, jako o polskich Termopilach, a jak wiadomo, jak się przywołuje ten przykład, to mamy do czynienia z dużymi dysproporcjami, jeśli chodzi o siły walczących ze sobą jednostek. To jak można by to wszystko skonstatować, określić? Ilu było obrońców, ilu było atakujących?
Radziwiłł miał pod rozkazami około 700 ludzi i 6 dział. Przy czym jest, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że te 6 dział to były po prostu jedna bateria artylerii fortecznej pod dowództwem porucznika Bytowskiego, a druga była tak naprawdę, to taka półbateria jeszcze dołączona. I te działa, 4 działa były takie, były starego typu, to były tak zwane prawosławne armaty Steidera jeszcze z pierwszej światowej porosyjskie, to nie było 76, a te 2 dodatkowe działa, które pod porucznika Busińskiego, które zostały przesłane na Wiznę, z kolei miały, to były działa już unowocześnione na kalibrze 75, ta amunicja nie do wszystkich jakby pasowała. Było tam, licząc tą 8 kompanię i ten właśnie 3 kompanię karabinów maszynowych KOP-u, było tam około 700 ludzi. Prawdopodobnie strony były jeszcze niższe na skutek dezercji, chorób i strat. Natomiast po drugiej stronie był korpus pancerny generała Guderiana, który liczył no jakieś 43 000 ludzi. 2 dywizje pancerne, brygada forteczna Lützen i jeszcze była po prostu jedna dywizja zmotoryzowana, która właśnie nacierała na tym odcinku. Problem był taki, że nikt nie spodziewał się, że Niemcy tutaj takie siły rzucą, a tak naprawdę nie wystarczy na tę dzisiejszą mapę spojrzeć i widać, że ta Wizna ma kluczowe znaczenie, w tym sensie, że po prostu jeśli Niemcy Wiznę by przełamali, to w tym momencie wychodzą nam na tyły wojsk polskich broniących się włókn Narwi i Wisły. Chodziło o to tak naprawdę przez Wiznę, ten korpus Guderiana, to było takie to północne ramię kleszczy niemieckich, które się po prostu zaciskało wokół armii polskiej wyprzedzającej się na wschód. No i po prostu przełamanie Wizny oznaczało, że Niemcy uderzają na Białystok, uderzają na Brześć, po prostu wychodzą na tyły wojsk polskich, które nawet jeszcze znajdowały się wtedy w okolicach Warszawy. Także była to, nagle się okazało, że tak naprawdę pozycja pod Wizną, która była uważana za taką właśnie mniej ważną i boczną, nagle się stała po prostu jedną z najważniejszych. Dlatego zresztą sam dowódca w ogóle obrony Narwi sam stwierdził w swoich rozkazach tak naprawdę, że kiedy otrzymał ten rozkaz o wycofaniu się po prostu do Polski Południowo-Wschodniej, on stwierdził, że on 8 kompanii i oddziału w ogóle kapitana Ragnisa spod Wizny nie może wycofać. Jako on nie wycofa, po prostu tak naprawdę Niemcy przez Wiznę przejdą i po prostu będą szybciej w Białymstoku, niż on się załaduje, on był w Osowcu, tam stwierdził, niż on się załaduje ze swoimi żołnierzami do pociągów po prostu zdąży odjechać tam.
Czyli tak to z miejsca, które było drugoplanowe, zrobiło się miejsce pierwszorzędne, również z tego powodu, że Niemcy troszeczkę zmienili zamiary i postanowili, tak jak w I wojnie światowej, uderzyć w stronę Brześcia.
Tak, dokładnie. Zresztą to w ogóle to drugie uderzenie w stronę Brześcia, tak zwane drugie kleszcze, jak to mówią historycy, wzięły się stąd tak naprawdę, że Niemcy sądzili na początku wojny, że zdołają okrążyć wojska polskie jeszcze po zachodniej stronie Wisły. Że po prostu zablokują, zdobędą linię Wisły i tutaj po prostu nasze armie zostaną w łuku Wisły, gdzieś między Warszawą, powiedzmy, a Sandomierzem po prostu okrążone i rozbite. Zamiar ten powrócił się tylko częściowo, dlatego że wojsko polskie się zdążyło wycofać. Stawiało też mocniejszy opór. No jednakże Niemcy stwierdzili, że się przeciwnik wymyka po prostu, że jest już za Wisłą, że się wycofuje na linii Bugu i teraz trzeba po prostu uderzyć jeszcze bardziej od południa, od strony Lwowa, tam właśnie w kierunku Zamościa, Rawy Ruskiej, od północy po prostu w stronę Brześcia, przez Prusy Wschodnie, po to, żeby te wojska jakby odciąć. Natomiast trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia właśnie dysproporcji sił ta Wizna nie jest żadnym mitem, to tak naprawdę, to dysproporcja była ogromna. Oczywiście trzeba też pamiętać, że jak szedł niemiecki korpus pancerny, to nie było tak, że generał Guderian rzucił tych wszystkich 40 000 ludzi po prostu w pierwszej linii ataku na bunkry polskie, ale pamiętajmy, że cała ta organizacja, wszyscy ci ludzie, żołnierze niemieccy, którzy byli w tym korpusie, no to tak naprawdę cała ta maszyna działała tak naprawdę na niekorzyść polskich obrońców wizny. Tam była ciężka artyleria, tam był wsparcie lotnictwa szturmowego. Są wspomnienia ostatnich mieszkańców góry Strękowej, tam gdzie był ostatni bunkier kapitana Raginica, że po prostu to w górze, no tam był księżycowy krajobraz po tym odstrzale. Niemcy bez przerwy ostrzeliwali bunkry haubicami. Co jakiś czas były naloty i nasi żołnierze faktycznie się gonili jak w piekle. Są zresztą wspomnienia do kapitana Schmidta, który dokładnie opisuje po prostu, że się w pewnym momencie już nie dało rady tych bunkrów bronić. Są też bardzo ciekawe szczegóły, jak Niemcy nauczyli się, bo praktycznie wcześniej to taktyka nie była wykorzystana, jak opracowali sobie tutaj taktykę zdobywania bunkrów przez oddziały pancerne. Okazało się, że te bunkry nasze po prostu tak naprawdę niepozbawione były obrony przeciwpancernej. Tam żołnierze, o ile wierzyć Zygmuntowi Kosztyle, mieli tylko dwa karabiny przeciwpancerne. Nie było armatek przeciwpancernych, ani w międzypolach, ani na tych polskich umocnieniach. No i teraz te czołgi sobie bardzo łatwo podchodziły pod bunkry. Pamiętajmy, że bunkry były uzbrojone z karabiny maszynowe, które były nieskuteczne wobec pancerzy, nawet tych lekkich niemieckich czołgów 1939 roku. I czołgi po prostu zwyczajnie strzelały pociskami prosto w strzelnicę. Kiedy taki pocisk w strzelnicę trafił, to zazwyczaj zabijał część załogi, która była po drugiej stronie, która obsługiwała przez ten karabin maszynowy, demolował też tą strzelnicę, po prostu rozbijał, to nie dało się rady już jej użyć. No i kiedy taki bunkier został po prostu pozbawiony jakby możliwości odstrzału, to w tym momencie po prostu czołg podwoził na samą górę po prostu desant jakby saperów, którzy rzucali ładunki albo rzucali graty po prostu przez szczeliny do środka. No i w tym momencie już nie pozostawało nic innego, tylko się poddać.
Dodatkowo, bo pamiętajmy, że równolegle z obroną Wizny toczyła się walka pod Nowogrodem. I właśnie pod Nowogrodem Niemcy zastosowali strzelanie na wprost z armat przeciwlotniczych, słynnych 88, które też rozbijały te bunkry.
Tak, tak, ale też przede wszystkim mieli tam armaty kalibru 6-7 mm przeciwpancerne. I ja zachęcam na przykład, jeśli ktoś będzie w Nowogrodzie, żeby sobie po prostu poszedł nawet na ten jeden taki bunkier, który ocalał przy głównym moście prowadzącym na północ od miasta. I tam dokładnie widać na kopule pancernej, że są po prostu ślady po tym, jak uderzały te pociski. Są dosłownie takie dołki wybite, no dokładnie kalibru 3-7 mm, jak widać było po prostu po strzale niemieckim za rzeki. Niemcy bardzo precyzyjnie mierzyli, starali się właśnie uderzyć w te kopuły, zniszczyć je, w ten sposób też ten bunkier oślepić i dopiero potem po prostu go obejść i rozpocząć szturm. Pamiętajmy też, że bunkry były dosyć ciekawie zbudowane. One były bardzo mocne, miały 1,5 metra żelbetu od tej strony, z której szedł nieprzyjaciel. Na froncie tak naprawdę tam żadnych strzelnic, żadnych drzwi, żadnych otworów nie było. Obrona była bosna, była zwykle po prostu z prawej i lewej strony tego bunkra. Natomiast jedynym takim punktem, który umożliwia obserwację przedpola, no to była taka kopuła pancerna na bunkrze po prostu właśnie, która ważyła kilka ładnych ton i po prostu tam były otwory, tam był też zamontowany ciężki karabin maszynowy. Bunkier na przykład kapitana Raginisa miał taki kopuł dwie. Tyle tylko, że wykonała tylko jedną. Jedna miała być obserwacyjna, druga miała być właśnie bojowa. Problemem Wizny, i to ogromnym, był fakt, że te umocnienia do 1 września, nawet do 2, jeszcze nie były ukończone. Tam brakowało różnych dodatków. Kapitan Raginis został ciężko ranny 9 września i zginął też porucznik Brykalski, dlatego że kiedy nastąpił ostrzał artyleryjski, znajdowali się w kopule obserwacyjnej. I ta kopuła nie miała zamontowanych takich specjalnych przesłon, takich po prostu zasłówek, którymi można było te otwory zasłonić. Nie dowiezione już. I w tym momencie za bunkrem, za schronem eksplodował szrapnel, po prostu odłamki wpadły przez te
otwory
po prostu obserwacyjne, no i po prostu Raginis został ranny, Brykalski zginął, po prostu został w głowę.
Bo budowa tych wszystkich umocnień w tych miejscach, czyli w okolicach Nowogrodu, także w okolicach Wizny, zaczęła się w gruncie rzeczy na wiosnę 1939 roku. No i wiadomo, że w tak krótkim czasie nie udało się wszystkiego stworzyć, zbudować. Nie było także dobrej wentylacji, co wielu żołnierzy, którzy na przykład bronili Nowogrodu, wspomina, że bycie w bunkrze, kiedy był prowadzony ostrzał, było mordercze. Ale wracając już do samej...
Mówi, że po prostu kiedy zaczęła się obrona, nie były w stanie w tym bunkrze wytrzymać. To był taki pył, taki kurz, że czasami nawet musieli po prostu z tych bunkrów wychodzić, po prostu bronić się w okopach, bo nie byli w stanie po prostu się tam w tym zaduchu wytrzymać. Rozumiem, że po prostu zwyczajnie się dusili.
7 września, tak przynajmniej wielu z historyków wskazuje, rozpoczęła się obrona Wizny. Trwała do 10 września. Co się wydarzało w tych dniach od 7 do 10?
przede wszystkim Niemcy najpierw podciągnęli główne siły 10. Dywizji Pancernej pod Wiznę, zajęli Wiznę tak naprawdę i rozpoczęli tutaj po prostu ostrzał i atakowanie tej piecy pozycji wysuniętej po prostu Polski, która przebiegała nad samą Wizną. To było kilka bunkrów, kilka schronów. Właśnie bunkier jest nieprecyzyjny i bardzo wojskowi nie lubią używać. Kilka schronów po prostu, które się nazywały w okolicy mostu, zostało już muszę przez ostrzelanych, ale też odparło kilka ataków niemieckich. Na początku jeszcze Niemcy nie mieli dużych sukcesów, dlatego że został ranny dowódca tej dywizji pancernej, generał Schall, który po prostu, Niemcy oficjalnie twierdzą, że miał wypadek, ale tak naprawdę prawdopodobnie został po prostu ranny jakimś odłamkiem, czy jakąś kulą po prostu polską w czasie rozpoznania pozycji. Później dopiero 9 o świcie po prostu przyniosł Guderian, który przyjął dowodzenie nad tym całym korpusem i przyjął nad tą dywizją i on dopiero zaczął zarządzać, po prostu doprowadził porządek i przede wszystkim kazał jak najszybciej skończyć most przez rzekę. Przede wszystkim kazał też po prostu przeprawić czołgi na promach. Natomiast Brygada Lipsen, która miała stanowiska jakby na północ od dywizji, przeprawiła się prawdopodobnie w pław, bo tam miała po prostu do przejścia tylko Biebrze. Biebrze miała niższy poziom wody niż Narew. I oni prawdopodobnie tam przyjechali po prostu brodem, który był w okolicy i zaatakowali bezpośrednio po prostu polskie stanowisko. W nocy 8 na 9 września tak naprawdę pierwsza ta pozycja została już zdobyta. 9 września już były ataki po prostu na poszczególne polskie schrony. 10 września około godziny 11 został już tylko schron kapitana Radziwica. Tak naprawdę nawet dwa schrony, z którego dzisiaj ruiny jednego są na samej górze, właśnie na górze Strękowej. Tam jest teraz miejsce właśnie pochówku Radziwica i Brykalskiego. I to był tak naprawdę ostatni punkt oporu. Tam tak naprawdę tych schronów było dwa, ponieważ był jeszcze jeden schron na dole, jakby we wsi, podłoża tej góry. I ten schron się właśnie bronił mniej więcej do godziny 11, może nawet 12, 10 września. Problem niemiecki też był taki, że mimo tego, że rozbili wszystkie pozostałe stanowiska polskie, wszystkie pozostałe schrony zostały zniszczone albo zdobyte, to tak naprawdę ten schron był o tyle ważny, że on ciągle blokował tą najważniejszą szosę. Tą właśnie szosę Wizna, Stękowa Góra. Ta szosa miała dla nich wielkie znaczenie, ponieważ po prostu tylko nie mogło iść zaopatrzenie. Czołg był się w stanie przez te poruszchnięte bagna przebić. Był w stanie przejechać rzekę, która nie była głęboka, zwłaszcza kiedy wody opadły. Natomiast te czołgi nie mogły się za bardzo też oddalić za bardzo od Wizny, od taboru, bo po prostu z tyłu szło zaopatrzenie. I dlatego właśnie tak zaciekła była walka o oczyszczenie tej szosy, po prostu o przebicie tego głównego traktu komunikacyjnego przez bagna. Pisze, że błąd kosztyła, Radziwicz skapitulował dlatego, że Guderian kazał go zaszantażować, że po prostu jeśli się nie podda, to Niemcy po prostu rozstrzelają wszystkich wziętych do niewoli obrońców.
Jak doszło do śmierci? No, też kontrowersje, bo w końcu udało się zidentyfikować prochy kapitana, teraz już majora Władysława Raginisa i uroczyście je pochować właśnie na Strękowej Górze, ale niech pan opisze moment śmierci, jak doszło do tego.
Moment śmierci opisuje na przykład Strzelec Biegański, który był wtedy ostatni sił w bunkrze, który po prostu powiedział, że kapitan złożył wcześniej przysięgę razem z porucznikiem Brykalskim, że po prostu żywi i opuszczą pozycji pod Wizną. Dlaczego taką przysięgę złożyli? No przede wszystkim dlatego, że po prostu mieli to byli z Rosjami, że im porał morale się obrońców. Raginis chciał pokazać, że tak naprawdę nie będzie się zachowywał, tak jak się zachowały często władze cywilne czy wojskowe we wrześniu 1939 roku, kiedy po prostu naporzucały tych żołnierzy i oficerowie, czasami się zdarzało. Na szczęście nie był to powszechny zwyczaj, ale były takie przypadki, że po prostu porzucali oddziały, uciekali i tyle. No może na przykład chociażby tu wspomnieć niechlubną działalność generała Dęba Biernackiego, który tak naprawdę rzucił swoje oddziały i tak samo generał Rummel też zostawił armię Chuć i po prostu wyjechał do Warszawy. I Raginis po to, żeby ratować morale, no po prostu stwierdził, że musi dać żołnierzom jakiś taki przykład osobisty po prostu, że on tutaj nie zostawi, nie opuści, będzie z nim do końca, nie wycofa się. Pamiętajmy też, że to był człowiek ukształtowany przez przedwojenne szkoły oficerskie. Raginis był oficerem, człowiekiem, który dorastał w wolnej Polsce tak naprawdę i był właśnie tą nadzieją polskiej armii, a nie jego koledzy. To byli ludzie już wykształceni nie w armiach zaborczych, jak większość inaczej w wolnej tradycji polskiej, ale po prostu już przez szkoły polskie, po prostu oficerskie. Problemem wielkim armii polskiej przedwojennej był fakt, że bardzo wielu było i podoficerów, i oficerów właśnie pochodzących z armii zaborczych, którzy się nie nadawali. Nie zawsze też władze wojskowe miały zaufanie i wszyscy po prostu chcieli, jakby cały był już taki, po prostu wszystkich tam wymienić, odesłać na emeryturę po prostu i powymieniać już na, tak powiem, ludzi wykształconych po prostu w wolnej Polsce.
I przypomnijmy, że to także był swego rodzaju Corps Esprit, Korpusu Ochrony Pogranicza. Jak się wspomni, wszystkie batalie przeprowadzone przez żołnierzy tej formacji, to tam tego rodzaju zachowania, jak zachowania majora Władysława Raginisa, nie były czymś niespotykanym, czymś rzadkim.
Tak, pamiętajmy, że Korpus Ochrony Pogranicza to była formacja elitarna. Ona w okresie pokoju właśnie służyła ochranianiu tej naszej wschodniej granicy, na której trwała taka no, często wojna podjazdowa. Tam były, przekazały się oddziały bolszewickie, no, bandy rabunkowe, tam wtedy były strzelaniny. Potyczki, no, to był taki dziki wschód, można by powiedzieć, w latach 20. zwłaszcza, a ciągle się zdarzały takie różne wypadki. Po to właśnie został powołany Korpus Ochrony Pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza był też taką formacją, która skupiała różnych oficerów frontowych z wojny 20 roku i I światowej, którzy nie bardzo się mogli znaleźć w armii w czasie pokoju. Bo byli to ludzie, którzy cała młodość została ukształtowana właśnie przez tą 4-5-letnią wojnę. I tak naprawdę byli ludzie, którzy często siedząc w koszarach po prostu stawiali kłopoty, bo im się nudziło, bo oni po prostu
no, ludźmi czynu.
Ludźmi czynu dokładnie, że służą do walki, po nie walczyć, a nie siedzieć po prostu i tam szkodzić żołnierzy. I takich właśnie ludzi też do tego kopu przesuwano, dla nich to tak naprawdę była taka można powiedzieć przechowalnia trochę po prostu. Ale oni tam się świetnie sprawdzali, no bo tam po prostu mogli faktycznie działać, a nie siedzieć po prostu.
Kapitan major Władysław Raginis bronił Wizny do ostatka. Jego śmierć spowodowała, że Wizna została już poddana i już dalej się nie broniła.
Tak, już po prostu to tak naprawdę, kiedy wysadził się w bunkrze granatem, a wysadził się na pewno, bo po prostu no, odkopano jego szczątki, po prostu faktycznie tam były obrażenia, były odłamki tego granatu, które zostały znalezione po prostu w tym miejscu. Tak naprawdę to padło status tego toporu, jeden z najlepszych schronów właśnie na górze strękowej i tak naprawdę widzę już w tym momencie została przełamana, ale tym niemniej jednak pamiętajmy, że też przez jednak 2 dni ataki Niemców odpierał. Gdyby nie jego opór, to na pewno Niemcy tak naprawdę już 8 września mogli być w Białymstoku, więc jeśli jakby dzięki jego poświęceniu też, no pamiętajmy, że sporo wojska polskiego mogło się wycofać do Rumunii i tak naprawdę dzięki temu, że jeszcze 2 dni tych Niemców powstrzymywał, no to po prostu dzięki temu też może więcej żołnierzy polskich przekroczyło granicę.
Dzisiaj w naszym spotkaniu zasygnalizowaliśmy sprawy związane z obroną Wizny. Odsyłamy do pozycji autorstwa naszego gościa Jacka Komudy. Książka nosi tytuł Wizna. Tam możecie Państwo już w szczegółach poznać fakty związane z obroną polskich Termopil. Dzisiaj dziękuję Panu bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.